Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch, proszę Państwa. To będzie drugi odcinek, druga część artykułu pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Kto jest Chińczykiem? Zamieszczonego w specjalnym wydaniu Polityki z 2012 roku, Historia Chińczyków. A ja nie wiem, czy ten artykuł znalazł się kiedykolwiek w internecie. Nie sprawdzałem, wobec tego nie potrafię Państwu odpowiedzieć na to pytanie. Sugeruję, żebyście Państwo sprawdzili, jeśli kogoś to interesuje. A mili Państwo, pan profesor, jakby przybliżę pewną rzecz, a mianowicie, żebyście Państwo mieli jakąś ciągłość. Przeczytam, co następuje. Chińczycy, przede wszystkim na skutek skomplikowanych losów historycznych mieszkają Chińczycy aż w 5 podmiotach politycznych, chociaż o różnym statusie. I pierwszym podmiotem politycznym jest oczywiście Chińska Republika Ludowa. A teraz będę czytał część artykułu, która nosi pod tytuł Prowincje. Czytam. Tradycyjnie silne są również w Chinach tożsamości i podziały na prowincje, liczące od 20 do 100 milionów mieszkańców i obejmujące zwykle pewne krainy geograficzno-historyczne. Nie dotyczy to tylko Chin północno-wschodnich, czyli Mandżurii, zasiedlonej przez Chińczyków dopiero w XX wieku. Ich granice nie ulegały większym zmianom od XIV wieku, czyli są starsze niż w przypadku większości państw europejskich. Tylko do pewnego stopnia korespondują one z etniczno-językowymi, ale są bardzo trwałe. Na przykład rodzina z prowincji Shandong, mieszkająca w Pekinie od 500 lat, będzie nadal uznawała się za Shandongczyków, podczas gdy w Europie przyjmuje się zwykle tożsamość kraju zamieszkania już w drugim, trzecim pokoleniu. No to możecie sobie Państwo wyobrazić, jaka kolosalna różnica. Ludzie, którzy mieszkają w Shandongu od 500 lat, uważają się za... mieszkający w Pekinie od 500 lat, uważają się za Shandongczyków. Dobra. A cytuję dalej. Jest to rezultatem utrzymywania się struktur klanowych, kultu przodków oraz posiadania genealogii rodowych sięgających nieraz 2-3 tysięcy lat. Nadal zdarza się, że ród ma od ponad 2 tysięcy lat swoją siedzibę w tej samej wsi. Tożsamości prowincjonalne mają nawet pewne aspekty religijne. Wiadomo na przykład, że dla pomyślnej reinkarnacji duszy konieczne jest pochowanie w ziemi własnej prowincji albo na cmentarzu stowarzyszenia danej prowincji, rytualno-mistycznie przemienionym w jej ziemię. W istocie nie można zatem być po prostu Chińczykiem. Jest się Chińczykiem będąc Hunańczykiem, Shandongczykiem, Hakijczykiem i tak dalej. Tak jak jest się Europejczykiem będąc Polakiem, Włochem czy Niemcem. W przypadku państw małżeństw mieszanych, dziedziczy się tożsamość ojca. Chińczycy to zatem zbiorowość bardzo, bardzo pluralistyczna. Kolejny podtytuł język w ramach oczywiście Chińskiej Republiki Ludowej. A jak wiadomo, w Chinach zrodziło się specyficzne pismo typu ideograficznego, a niezbędnym zapisem dźwięków, jak nasz alfabet, właśnie dla komunikacji ponadjęzykowej. I ono jest ważnym spoimem narodowym. Chociaż zapożyczyli je także Wietnamczycy, Koreańczycy, Japończycy i inne ludy z tego regionu. Proszę Państwa, dobrze by było, żeby ci, którzy mają wątpliwości, że to właśnie z Chin, z obszaru Chin, z kultury chińskiej wywodzi się wiele kultur regionalnych, jak przyjęli to do wiadomości. W zasadzie jest to do dzisiaj jedno pismo, ale parametry chińskie od lat 20. XX wieku wprowadziły parlamenty chińskie, przepraszam, wprowadziły pewne uproszczenia w pisowni skomplikowanych znaków. Bardzo dużą liczbę tych uproszczeń wprowadzono w HRL. W rezultacie współcześnie w tym państwie spotkać można oba rodzaje pisma. W publikacjach popularnych i gazetach pismo uproszczone, zaś w publikacjach dzieł klasycznych lub uczonych dawne pismo pełne. Dla ozdoby stosuje się również rozmaite style pisma, rozmaite style zapisu tych znaków, poczynając od ich wersji najstarszych z inskrypcji na starożytnych brązach. W rezultacie tej skomplikowanej sytuacji językowej Chińczyk nie tylko często nie może się dogadać z innym Chińczykiem, ale również może mieć kłopoty z przeczytaniem napisu w nieznanej mu formie lub w stylu, nawet jeśli zna wszystkie zawarte tam znaki, co też jest raczej wyjątkiem niż regułą, bo używa się ich przecież kilkudziesięciu tysięcy. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie tym razem zakończyć czytanie w tym miejscu, albowiem kolejny felieton poświęcę drugiemu podmiotowi politycznemu, w którym mieszkają Chińczycy, a mianowicie Hongkongowi i Makao. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.